Wiecie, ja tak ostatnio też właśnie mówię i tutaj i był ten czas postu, środa, czwartek, piątek, modlitw. Ja od jakiegoś czasu taka myśl mi przychodzi, taka myśl o sprowadzeniu Bożej Arki do wspólnoty, do Kościoła. Wiemy, że Arka, ona nawet nie była obrazem Bożej obecności, ona miała Bożą obecność. Jest kilka wersetów, które mówią, że Pan mieszkał tam między cherubami, na tronie między cherubami. Ta Arka była zbudowana ze złota i na wieku tej Arki były cheruby, które stykały się skrzydłami. Teraz są wersety, które mówią, że tam gdzieś Bóg mieszkał na tronie między tymi cherubami. I to naprawdę była prawdziwa Boża obecność. I w momencie, kiedy Izrael żył we właściwej relacji z Bogiem i kiedy Izrael we właściwy sposób traktował Boga, szanował Boga, była ta Arka w Izraelu, byli niepokonani. Nie chorowali. Żadna armia nie była w stanie ostać się przeciwko nim. Nic. Ze względu na Bożą obecność, która była w Izraelu. Zacznę od takiego fragmentu. Drugi Koryntian list. Od 16 może wersetu. Drugi Koryntian 6:16. A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Więc Paweł tutaj daje takie stwierdzenie, wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. Świątynia to jest takie słowo trochę nam obce. Normalne słowo świątynia, znaczenie, to chodzi o mieszkanie. Mieszkanie Boga. Więc Paweł mówi do nas, okay? Do Kościoła, mówi wy teraz wy jesteście świątynią, mieszkaniem Boga, tak jak Bóg powiedział, zamieszkam pośród nich, zamieszkam w nich, będę się przechadzał pośród nich. Chodzi o realną, namacalną obecność Boga. To jest cel nasz. Kiedyś były inne świątynie. Była świątynia, którą Mojżesz zbudował, ta przenośna, tak? Tydzień temu o tym, żeśmy rozmawiali. Tam mieszkał Bóg. To nie były żarty. Tam mieszkał Bóg. Potem Salomon zbudował świątynię. To też nie były żarty. Tam mieszkał Bóg. A teraz są czasy, kiedy Paweł mówi, wy jesteście świątynią Boga. Wy rozumiecie to? Bóg już nie mieszka w tamtych świątyniach. Nie mieszka. Od momentu, kiedy kiedy Jezus oddał za nas życie, kiedy krew nas oczyściła, moment, kiedy to się stało, to była pięćdziesiątnica. To był moment, kiedy chwała Boża przyszła i zamieszkała w nowej świątyni. I tą nową świątynią byli ci ludzie wtedy zgromadzeni w tej górnej izbie. I od tamtego momentu Bóg mieszka w swoim kościele, w swoim ludzie, odkupionym przez krew Chrystusa. Więc powołaniem, słuchajcie, Kościoła, nas, jest mieć Bożą obecność, trwać w Bożej obecności i nieść tą Bożą obecność światu. Jeśli jesteśmy mieszkaniem świątynią Boga, to jest nienormalne, jeśli Bóg się tu nie manifestuje. To jest nienormalne. Dzisiaj na świecie miejsce, gdzie Bóg przebywa, to jest Jego Kościół. To jest Jego lud. To jesteśmy my indywidualnie, tak? Ale też Efezjan mówi, może przeczytamy to, Efezjan 2:20. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. To jest to, jak Paweł widział Kościół. My wszyscy razem budujemy się, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Co to znaczy, że Duch Święty chce wypełniać nas? Kiedy się zgromadzamy, Duch Święty chce manifestować swoją obecność w niesamowity sposób. To jest powołanie Kościoła. Być mieszkaniem Bożej chwały i Bożej obecności. Przeczytam wam teraz coś. Zaczniemy właśnie o jeden fragment, o świątyni Mojżesza. To jest druga Mojżeszowa 40, 33-38. Druga Mojżeszowa 40-33. Więc on dostał plan od Boga, tak? I zbudował tą świątynię. I teraz czytamy na koniec, czyli w momencie, kiedy on zakończyli to dzieło. Na koniec wystawił dziedziniec dookoła przybytku i ołtarza oraz zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. I tak Mojżesz zakończył tę pracę. Wtedy obłok nakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. I Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, bo spoczywał nad nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. A gdy obłok wznosił się znad przybytku, synowie Izraela wyruszali w swoje wędrówki. A jeśli obłok nie wznosił się, nie wyruszali aż do dnia, kiedy się unosił, a obłok Pana był nad przybytkiem w ciągu dnia, w nocy zaś ogień był nad nim na oczach całego domu Izraela w czasie całej ich wędrówki. O czym to jest mowa? Bóg zamieszkał. Bóg powiedział Mojżeszowi: Mojżeszu, zbuduj mi świątynię, miejsce zamieszkania dla mnie. I w momencie, kiedy oni zrobili to zgodnie z tym, jak Bóg to powiedział, dlatego że to Bóg miał plan. Każde naczynie, rozumiecie, każdy schodek był zmierzony. Wszystko musieli zrobić idealnie według planu, który Bóg pokazał Mojżeszowi. I w momencie, kiedy oni to zrobili, coś się wydarzyło. W momencie, kiedy dokończyli tą budowę, chwała Pana i spoczęła. Inny fragment mówi, że taki moment właśnie dotyczący tej świątyni też był, że kiedy oni złożyli pierwszą ofiarę przed przybytkiem, jak żeśmy widzieli, ten taki ze złota był, tak? Malutki taki prostokącik, gdzie jest tylko miejsce święte i najświętsze, ale przed tym jest ołtarz, gdzie były składane ofiary. I w momencie, kiedy oni złożyli tą ofiarę, jest napisane: ogień Pana wyszedł z przybytku. Z miejsca, w którym mieszkał, i pochłonął ofiarę na oczach całego Izraela. Nikt nie miał wątpliwości, że Pan zamieszkał. Bo to była jego świątynia. Teraz przeczytajmy o świątyni Salomona. Druga Kronik, 5 rozdział. Cały rozdział sobie przeczytamy. 14 wersetów. To samo. Budował. I teraz zaczyna się. A tak ukończono wszelką pracę. Wiemy, że to było pragnienie w sercu Dawida, który kochał Bożą obecność. Który, jak to jest wspaniałe nauczanie Mike'a Bickla, tak, o Dawidzie, człowiek jednego serca. Według psalmu, gdzie Dawid sam otwiera swoje serce i mówi: o jedną rzecz zabiegam. I jednej rzeczy pragnę: mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni i oglądać piękno Jego chwały. To był człowiek jednego serca. Jedno pragnienie dominowało jego życie. Panie, ja chcę Twojego piękna, ja chcę Twojej chwały, ja chcę podziwiać Twoją obecność. I on miał pragnienie, tak? Ale wiemy, że Bóg powiedział, Ty nie zbudujesz, Syn zbuduje. I tutaj Syn budował i zaczynamy pierwszy werset 5 rozdziału, tak? Druga kronik. A tak ukończono wszelką pracę, którą wykonał Salomon dla domu Pana. I Salomon wniósł tam rzeczy, które poświęcił jego ojciec Dawid. Srebro, złoto, wszystkie naczynia włożył do skarbców domu Bożego. Potem Salomon zebrał starszych z Izraela, wszystkich naczelników z każdego pokolenia, przywódców rodów, synów Izraela w Jerozolimie, aby, przepraszam, przenieśli Arkę Przymierza Pana z miasta Dawida, którym jest Syjon. Zebrali się więc u króla wszyscy mężczyźni Izraela na święto w 7 miesiącu. A gdy się zeszli wszyscy starsi z Izraela, lewici wzięli Arkę i przenieśli ją. Namiot zgromadzenia i wszystkie naczynia święte, które były w namiocie. Przenieśli je kapłani i lewici, potem król Salomon i całe zgromadzenie Izraela, zebrane u niego przed Arką, złożyli w ofierze owce i woły, których nie można było zliczyć ani spisać z powodu wielkiej liczby. Wtedy kapłani wnieśli Arkę Przymierza Pana do wnętrza domu, na jej miejsce, do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubinów. Cherubiny miały bowiem rozpostarte skrzydła nad miejscem położenia Arki i okrywały od góry Arkę i jej drążki. I powyciągali drążki, także ich końce było widać z Arki przed miejscem najświętszym, ale nie były widoczne na zewnątrz i są tam aż do dziś. Słuchajcie, my czytamy opis prawdziwej historii. Wczujcie się w to. To jest opis prawdziwej historii. Naoczni świadkowie to opisali, tak? W Arce nie było nic oprócz dwóch tablic, które Mojżesz tam włożył na Chorebie, gdy Pan zawarł przymierze z synami Izraela po ich wyjściu z Egipta. Gdy kapłani wyszli z miejsca świętego, gdyż wszyscy kapłani, którzy byli obecni, poświęcili się, nie przestrzegając podziału na zmiany. Stali też lewici, śpiewacy i wszyscy, którzy byli z Asafa, Hemana, Jedutyna, wraz ze swoimi synami i braćmi, ubrani w szaty z bisioru, z cymbałami, lutniami, cytrami, stali na wschodniej stronie ołtarza, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. I kiedy tak zgodnie trąbili i śpiewali i wydawali jeden głos, chwaląc i sławiąc Pana, i gdy podnosili głos przy wtórze trąb, cymbałów i innych instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry, że na wieki trwa Jego miłosierdzie, wtedy dom Pana napełnił się obłokiem. Także kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić służbę z powodu tego obłoku, bo chwała Pana napełniła dom Boży. Co to znaczy nie mogli ustać? Padli. Skończyli budowę, stanęli, zaczęli wychwalać Boga. Powiem wam, to był huk. Czy ty możesz sobie wyobrazić głos 120 szofarów i innych instrumentów i tłum ludzi krzyczących chwałę? To był huk. I Bogu się to podobało. Boga nie drażnią nasze decybele, jeśli oddajemy chwałę. My nieraz mamy problem, za głośno coś, tak? Boga nie. Ale co się stało? Chwała Boża przyszła. Bóg zamieszkał. I teraz chcę powiedzieć Kościele, Paweł mówi, jesteście świątynią Bożą. Ta chwała Boża, której tu czytaliśmy, za Mojżesza, za Salomona, ja się pytam, gdzie ta chwała Boża jest dzisiaj? Powinna być. Powinna być. Jeśli budujemy tak, jak Pan chce, ona powinna być. Ta chwała powinna manifestować się. I wiecie, co jest cudownego? Biblia przede wszystkim, która opisuje pierwszy Kościół w Jerozolimie, opisuje Kościół, który to ma. Ale historia, świadectwo historii mówi nam o wielu, wielu, wielu przypadkach różnych wspólnot, społeczności, które znajdowały ten wymiar. Znajdowały wymiar, kiedy chwała Boża wstępowała i zamieszkiwała pośród swego ludu. I to jest, wiecie, coś, tak ja mam w sercu, mi się to ostatnio rodzi po tym poście, że chciałbym być człowiekiem jednego serca. Chciałbym być człowiekiem nastawionym, Boże, ja chcę tej chwały. Wiecie, jeśli ta chwała by tutaj zamanifestowała się, w niej wszystko jest. Wszystkie nasze potrzeby, pragnienia, cokolwiek masz, jest zaspokojone. Ze względu na tą Bożą obecność. I wiecie, masę takich różnych przykładów, bo ja ostatnio czytałem też o Azusa Street. To się zaczęło, wiecie, 12 osób się modliło. Wyśmiewano ich, jak zaczęli spotkania, w gazetach bardzo źle pisano. 12 osób. Wiecie, co mnie bardzo dotknęło? Charles Parham, czarnoskóry człowiek, widzący tylko na jedno oko, nic szczególnego, można powiedzieć, miał taki głód, że kiedy zapisał się do szkoły człowieka, Baltimore chyba się nazywał, to był człowiek przebudzeniowiec, który też głosił bardzo dużo o przebudzeniu. I sobie wyobraźcie, że ten Baltimore jeszcze wtedy miał problem z rasizmem. Bóg działał już. Bóg go bardzo używał. I ten Parham miał taką pokorę. Zapisał się do tej szkoły i na każdym wykładzie siedział sam na korytarzu, bo nie mógł siedzieć w klasie z białymi. I przez całe swoje życie nazywał Baltimora swoim ojcem duchowym. I nigdy nie miał pretensji. Bo ludzie mówią, że głód Boga, który miał, sprawiał, że on nie miał z tym problemu. Że ktoś go nie szanował. Że ktoś go ranił. Głód za Bogiem był większy niż wszystko inne. On nie miał problemu siedzieć na korytarzu. Nie czuł się obrażony. I ten człowiek właśnie razem z innymi 12 osób szukali Boga przez długi czas. I potem jak Bóg przyszedł, słuchajcie, przez 3 lata były całodobowe spotkania. 3 lata spotkanie się nie skończyło. Mówią świadkowie, że bardzo często była chwała zamanifestowana w obłoku, po kolana. Ludzie, którzy przychodzili, wchodzili do tego miejsca, kiedy tylko wchodzili w tą chwałę, ona była po prostu tak mniej więcej dotąd. To był obłok, widoczny obłok chwały Bożej. Natychmiast byli uzdrawiani. Byli ludzie, którym kończyny podrastały. Po prostu ktoś przychodzi bez ręki, wchodzi w tą chwałę i mu ręka odrasta. Niewidomi tylko się z tym spotykali, od razu zaczynali widzieć, głusi słyszeli. A dzieci siedziały sobie w tej chwale i se kręciły kółeczka z obłoku. 3 lata. Tysiące misjonarzy zostało uwolnionych, którzy pojechali na cały świat. Ludzi, którzy tam weszli do tego budyneczku i spotkali się z tą chwałą. Tysiące. Kilka tysięcy świadectw. Ponad 4000 misjonarzy. Z tego ruchu się zrodziło tych 12 osób, które znalazły w Biblii coś, że mówią, coś jest więcej, coś jest do znalezienia, gdzieś jest ta moc ducha, gdzieś to musimy znaleźć. Szukali i znaleźli. John Chacha chyba to był w Lublinie, pamiętam jak był, opowiadał. To gdzieś było w Afryce, że też jakiś kościół szukali Boga i chwała Boża wstąpiła. Potężne było przebudzenie. I mówił, że jeszcze miesiące po tym, jak oni w ogóle gdzieś odeszli, poszli gdzieś w inne miejsce, takie namaszczenie spoczywało na budynku, że ludzie dotykali ścian, przyjeżdżali, byli uzdrawiani. Tylko po to, żeby ścian dotknąć. Bo chwała Boża spoczywała na samych murach. Mówił, że ludziom włosy odrastały. Jest nadzieja. dla mężczyzn. Naprawdę. I to mówi takie afro, że mówi, był łysy i ktoś kładł rękę nagle, fu. I po prostu taka czuprynka. Wszystko się działo. Wszystkie cuda, uzdrowienia. Ze względu na tą chwałę Bożą. Chcę powiedzieć, jeśli to jest do znalezienia, zróbmy wszystko, by to znaleźć. Świadectwo historii mówi, ja mówię, to jest masa takich świadectw. To jest do znalezienia. To jest Boża wola i to jest Boże pragnienie, by Boża chwała wypełniała Kościół. To jest biblijne, tak? I teraz słuchajcie, jest tak właśnie, to co ja przeczytałem wcześniej, ten fragment z 2 Koryntian, z 6 rozdziału, on się zakończa takim wersecie i tu nie rozumiem w ogóle tłumaczom, o co chodziło, dlatego że myśl Pawła się w ogóle nie kończy. Myśl Pawła, którą tutaj mówi o tym, że jesteśmy tą świątynią, że i tak dalej, ona jeden werset dalej zmierza. Pierwszy werset 7 rozdziału, tam dopiero się kończy ta myśl i po tym wersecie Paweł zaczyna całkiem inny temat. Ale ten moment, kiedy my czytamy, że właśnie, że wy jesteście świątynią Bożą, że Bóg po prostu powiedział, zamieszka pośród was, będzie się przechadzał. I potem Paweł mówi, i to jest koniec jego myśli w tym temacie. Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu, ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Więc Paweł tamte rzeczy przedstawia, mówi, Kościele, to jest obietnica. To są chwalebne obietnice. Obietnice, że chwała Boża powinna wypełniać Kościół, że chwała Boża powinna mieszkać, że chwała Boża powinna wypełniać Kościół i manifestować się w Kościele. To są obietnice. Czy każdy Kościół na ziemi to osiągnął? Mówię o kościołach lokalnych. Na pewno nie. My tego nie osiągnęliśmy. Więc Paweł tą myśl kończy tak. Mając tę obietnicę, czyli rozważając to, że to jest dla was, że to jest Bożą wolą, że to jest możliwe, by Bóg w tak niesamowity sposób mieszkał i manifestował się pośród was. Mając tę obietnicę, że chwała Boża przyjdzie i wypełni Kościół swój. Mając tę obietnicę, mówi najmilsi, oczyśćmy się. Z wszelkiego brudu, ciała i ducha. Dopełniając, to słowo to jest dokańczając, uczynić coś doskonałym, czyli tak jakby no, doprowadzić do zakończenia proces swego uświęcenia w bojaźni Bożej. I teraz widzicie, jeśli to jest tak, że my pragniemy tą arkę sprowadzić, pragniemy tej chwały, to tutaj jest wierze, Paweł nam pokazuje jeden z kluczy. Jedno z uwarunkowań. Widzicie, świętość nie jest celem sama w sobie. Świętość jest po to, by święty Bóg przyszedł, wypełniał, manifestował się i zamieszkiwał. To nie jest tak, że będę święty, żeby chodzić wszystkim, jaki jestem święty. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg pragnie przyjść i zamieszkać w potężny sposób w swojej chwale. I sposób, w jaki my powinniśmy się na to przygotować, mówi Paweł. Mówi, uświęćcie się. I teraz on nie mówi, że Bóg ma to zrobić. Mówi, oczyśćcie się. Od wszelkiej zmazy, od wszelkiego brudu. Ciała i ducha. Bóg nam w tym chce pomóc. Duch Święty chce w tym pomóc. Ale my mamy coś z tym zrobić. Jeśli widzimy pewne rzeczy nieprawidłowe w naszym życiu, to my mamy przyjść. To my mamy się uniżyć. To my mamy pokutować. Zobaczmy Psalm 24 od 3 wersetu. Któż wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Czym góra Pana jest w tym psalmie? Chodzi o Syjon, gdzie manifestowała się Boża chwała. Chodzi o miejsce, w którym Mojżesz spotykał się z Bogiem w potężny sposób. I chodzi o górę, która dymiła z powodu chwały Bożej, do której Izrael nawet bał się podejść. I teraz tu jest powiedziane, kto może wstąpić na tą górę, a kto stanie w jego świętym miejscu. Wiecie, jak sobie czytam o tym świętym miejscu? Na przykład jest moment, kiedy pierwszy raz Bóg objawia się Mojżeszowi w płonącym krzaku. I wtedy Bóg mówi dwie rzeczy do Mojżesza. Bóg mówi tak, głos tego krzaku mówi, nie zbliżaj się. To jest pierwsza rzecz. Nie zbliżaj się. A drugą rzecz mówi, zdejmij sandały. Bo to jest święta ziemia. Zdejmowanie sandałów w tamtej kulturze było oddawaniem czci. I chcę też powiedzieć, Sabricki powiedział taką rzecz, to jest ważne. Niektórzy ludzie, jeżdżąc w różne egzotyczne kraje na wycieczki, wracali i musieli być uwolnieni. Dlatego, że zwiedzali różne świątynie, a tam, żeby wejść, trzeba zdjąć buty. Jeśli wchodzisz na przykład do hinduskiej świątyni, gdzie jest po prostu jakieś bóstwo, co ma kilkanaście kończyn, i zdejmujesz po prostu buciki, bo to jest zwyczaj, żeby tam wejść, to ty tym zdjęciem butów oddajesz cześć temu bóstwu. Możesz o tym nie wiedzieć, ale on mówi, uwalniałem ludzi, którzy w taki sposób zostali związani przez te duchy. Nieświadomie. Więc kto może stanąć na świętym miejscu? Święte miejsce to jest tam, gdzie jest święty Bóg. Dlatego Bóg powiedział do Mojżesza, jest to święte miejsce. Bo Bóg mu się objawił w tamtym miejscu, tak? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. I teraz słuchajcie. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga swego Zbawiciela. I teraz posłuchajcie tego wersetu. To jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają Twego oblicza, Boże Jakuba. Jeśli zobaczysz w angielskim, tam jest generacja, generation. To jest generacja tych, którzy szukają Pana. Co cechuje tych ludzi z każdego pokolenia? Gdzie są ci, którzy szukają Pana, którzy chcą wejść na tą górę, którzy pragną stać w świętym miejscu, tam gdzie jest święta obecność Boża? On mówi, tacy oni są. To są ludzie, którzy mają czyste ręce, to są ludzie, którzy mają czyste serca, których dusza nie zwraca się ku próżnym rzeczom złym. Tacy ludzie dostępują błogosławieństwa i dalej ten psalm mówi. Podnieście obramy, wasze głowy, podnieście się wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Co to znaczy? Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Pragniemy tego, by Bóg przyszedł, wstąpił z mocą swoją na tą ziemię, by Królestwo Boże manifestowało się w mocy Ducha. Chcemy tego? Ja pragnę tego. Pragnę tego. Pragnę, żebyśmy szli na oddział onkologiczny i uzdrawiali tamtych ludzi. Pierwszy chciałbym dziecięcy oddział onkologii zaliczyć. Pragnę tego. To się dzieje dzisiaj. Są dzisiaj miejsca, gdzie się to dzieje. Ze względu na Bożą chwałę, na Bożą obecność, która przyszła. Wiecie, cały świat oczekuje na manifestację synów Bożych. Na nas. Kiedy zamanifestujemy synostwo, kiedy zamanifestujemy moc i autorytet, który jest w Chrystusie, świat czeka. Więc widzicie, jak widzę tą kolejność. Taka jest generacja tych, którzy szukają Pana. Są to ludzie, którzy też żyją czystym życiem. Żyją świętym życiem. Ci ludzie są w stanie sprawić, że wrota różnych zwierzchności otwierają się nad miastami, nad narodami i wstępuje Królestwo Boże i przychodzi Król Chwały. I powiem wam, tu nie chodzi o legalizm. Były też przegięcia w kwestii świętości. Ale to też nie może być tak, że stajemy w takim miejscu, że ja jestem za łaską. W takim sensie, że w ogóle odrzucam świętość. To tak nie jest, kochani. Świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. To jest też, Piotr mówi o tym w Nowym Przymierzu. Paweł mówi, żebyśmy, wiecie, to jest tak, ja to tak rozumiem. Paweł mówi, macie tę obietnicę chwały Bożej, zamieszkania Bożego, więc oczyśćcie się. Czyli przygotowujemy się na to, rozumiecie? Ten proces oczyszczenia pewnego, uświęcenia jest po to, Panie, bo chcemy się z Tobą spotkać. Więc oczyszczamy się od wszelkiego brudu ciała i ducha. Więc naprawiamy między nami relacje. Więc naprawimy relacje w kościołach też, między kościołami. Zrobimy to, bo chcemy Twojej chwały. Bo chcemy Twojej chwały. Dla Ciebie to zrobimy. Dla Ciebie odrzucimy wszelki grzech. Na świadectwo tego chcę wam przeczytać pewne świadectwo historii, które się wydarzyło w 1949 roku, się rozpoczęło na Hybrydach. I przeczytam wam króciutko. Zaczęło się wszystko od tego, że Rada Starszych Kościoła na tej wyspie wydała pewien list, wysłała do kościołów. W 1949 roku miejscowa Rada Starszych wydała odezwę do odczytania w określoną niedzielę we wszystkich wolnych kościołach na wyspie Louis. Odezwa ta wzywała ludzi do rozważenia niskiego stanu żywej religii w kraju i obecnego czasu gniewu Bożego spowodowanego wzrastającą niedbałością w publicznym uwielbieniu i wzrastającym wpływem ducha pożądliwości, który coraz bardziej opanowuje młode pokolenie. Wezwali wiernych, by wzięli te sprawy sobie do serca i szczerze zapytali się, jaki będzie tego koniec, jeśli nie nastąpi upamiętanie. Wzywamy każdego z osobna, aby zbadał przed Bogiem swoje życie w świetle tej odpowiedzialności, która jest udziałem nas wszystkich i abyśmy przez łaskę Bożą mogli zostać nawiedzeni duchem pokuty i zwrócić się znów do Pana, którego tak zasmuciliśmy. To była odezwa starszych. I tu nie chodzi o starszych jednego zboru, to byli starsi całego kościoła denominacji, można powiedzieć, na tych wyspach Hybryda. Niesamowita odezwa. Coś jak ze Starego Testamentu były takie momenty, kiedy wezwanie było do narodowej pokuty dla całego Izraela. I mówi tak dalej. Duncan Campbell to opisuje, naoczny świadek, który tam był. Nie jestem przygotowany, aby mówić, jakie ogólnie były efekty czytania tej deklaracji wśród duchownych i wiernych na wyspie, lecz wiem, że w parafii w Barwas pewna liczba mężczyzn i kobiet wzięła sobie to do serca, a szczególnie dwie staruszki. Dwie staruszki. Jedna w wieku 84 lat, druga 82-letnia. Jedna z nich zupełnie niewidoma. Zostały bardzo obarczone brzemieniem z powodu zatrważającego stanu ich zboru. Widocznym było, że żaden młody człowiek nie uczestniczył w nabożeństwach. Dosłownie ani jeden młody mężczyzna, ani kobieta nie chodzili do kościoła. Te dwie kobiety bardzo się tym zaniepokoiły i uczyniły to specjalną intencją swoich modlitw. Pochwycił je werset Izajasz 44:3. Wyleje wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię. Obie były tak obciążone w sercu, że zdecydowały się spędzać wiele czasu na modlitwie dwa razy w tygodniu. We wtorki i w piątki padały na kolana o 10 wieczorem i pozostawały w modlitwie do 3-4 nad ranem. Dwie stare kobiety w ubogiej chacie. Pewnej nocy jedna z nich miała wizję. Jedną z nich nawiedziła wizja kościoła jej ojców, wypełnionego młodymi ludźmi. Był zatłoczony aż do drzwi, a za kazalnicą stał jakiś obcy kaznodzieja. Była tak poruszona tą wizją, że posłała po pastora. On oczywiście, znając te dwie siostry, wiedząc, że to były kobiety, które znały Boga, w zadziwiający sposób odpowiedział na ich zaproszenie i zawitał do ich chaty. Tego rana jedna z sióstr powiedziała do pastora, musisz coś z tym zrobić. Proponowałabym, żebyś zebrał przywódców kościoła i żebyście trwali z nami w modlitwie, przynajmniej przez 2 noce w tygodniu. Jeśli zgromadzicie starszych we wtorek i piątek, możecie spotykać się w stodole wspólnoty rolników. Spotykajcie się w stodole i módlcie się tam, a my będziemy modlić się tutaj. Tak też się stało. Duchowny zebrał starszych i 7 z nich spotykało się na modlitwie w stodole we wtorki i piątki. Obie staruszki padały na kolana w domu i modliły się ze łzami z nimi. To trwało przez kilka tygodni. Sądzę, że prawie 1,5 miesiąca, aż pewnej nocy. I jakże zależy mi na tym, żebyście uważnie posłuchali. Tamtej nocy znów klęczeli tam w stodole, powołując się na obietnicę. Wyleje wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię. Gdy nagle podniósł się młody diakon kościoła i przeczytał z psalmu 24. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa, szczególnego błogosławieństwa od Pana. Potem ten młodzieniec zamknął swoją Biblię, spojrzał na pastora i starszych i powiedział te może szorstkie słowa. Wydaje mi się, że to jest wielkie oszustwo modlić się tak, jak my się modlimy i oczekiwać od tygodni tak, jak my oczekujemy, jeśli sami nie jesteśmy w należytej relacji z Bogiem. Wtedy podniósł sobie ręce do góry. Mówię wam to tak, jak opowiedział mi o tym pastor. Podniósł ręce do góry i zaczął się modlić. Boże, czy moje ręce są czyste? Czy moje serce jest czyste? Ale nie kontynuował dalej. Ten młody człowiek upadł na kolana i wpadł w uniesienie. Proszę, nie każcie mi tego wyjaśniać, bo nie potrafię. Wpadł w uniesienie i leżał na podłodze stodoły. Według słów pastora w tym momencie on i inni starsi zostali opanowani przekonaniem, że posłane przez Boga przebudzenie musi zawsze odnosić się do świętości, musi zawsze odnosić się do sprawiedliwości. Czy moje ręce są czyste? Czy moje serce jest czyste? Oto człowiek, któremu Bóg powierzy przebudzenie. Takie było przekonanie, które dostali tamtego wieczoru. I teraz, kochani, jeśli chcecie dalej posłuchać, chciałbym bardzo wam przeczytać pierwszy dzień z wizyty tego Duncana Campbella, bo on był tym kaznodzieją, którego wizji widziała ta siostra. Oni potem, kiedy już zaczęło się to poruszenie, potem właśnie po tej modlitwie, tak, gdy to wydarzyło się w stodole, moc Boża zastąpiła na zbór. Społeczność została opanowana przez świadomość Boga, jakiej nie znano tam już od ponad 100 lat. Zaczęło się i potem wezwali tego Duncana. I chcę wam przeczytać pierwszy dzień tylko, kiedy on tam dotarł. Okej? Macie jeszcze chwilkę, tak? Zgadzacie się? Nigdy nie zapomnę, teraz właśnie Duncan Campbell to opisuje. Nigdy nie zapomnę tego wieczoru, gdy przybiłem do mola na pocztowym parowcu. Stanąłem przed pastorem, którego nigdy nie widziałem i jego 2 starszymi, których nie znałem. Pastor zwrócił się do mnie. Wiem, panie Campbell, że jest pan bardzo zmęczony. Podróżował pan przez cały dzień, najpierw pociągiem, a potem parowcem. Jestem pewien, że chętnie poszedłby pan na kolację i do łóżka. Ale ciekaw jestem, czy byłby pan gotów przemówić na zgromadzeniu w kościele o 9 wieczorem po drodze do domu. To będzie krótkie spotkanie, a potem pójdziemy na plebanie, a pan dostanie swoją kolację i łóżko. I odpocznie do jutra wieczorem. Tak, pewnie zainteresuje was, że nigdy nie dostałem tej kolacji. Dotarliśmy do kościoła około 8:45 wieczorem i znaleźliśmy tam zebranych prawie 300 osób. Sądzę, że około 300 osób. Przemówiłem do nich. Właściwie się nic nie stało podczas tego nabożeństwa. To było dobre spotkanie, odczuwanie Boga, świadomość poruszania się Jego Ducha Świętego, ale nic poza tym. Tak więc wypowiedziałem błogosławieństwo i opuściliśmy kościół. Myślę, że tak za 10:45 w nocy. Właśnie gdy przechodziłem przejście między ławkami z tym młodym diakonem, który czytał psalm w stodole, on nagle przystanął i patrząc w górę do niebios powiedział: Boże, Ty nie możesz nas zawieść, Boże. Ty nie możesz nas zawieść. Obiecałeś wylać wodę na spragnionych i strumienie na suchą ziemię. Boże, Ty nie możesz nas zawieść. Zaraz upadł na kolana tam w przejściu, modląc się stale, i nagle wpadł znów w uniesienie. I właśnie wtedy otworzyły się drzwi, a była już 11 godzina. Otworzyły się drzwi od kościoła, a tamtejszy kowal wszedł z powrotem do środka i powiedział: Panie Campbell, zdarzyło się coś cudownego. Modliliśmy się, żeby Bóg wylał wodę na pragnących i strumień na suchą ziemię i patrz, On to zrobił, On to zrobił. Gdy podszedłem do drzwi kościoła, zobaczyłem zgromadzonych w przybliżeniu 600 osób przed kościołem. 600 ludzi. Skąd oni przyszli? Co się stało? Wierzę, że tamtej nocy Bóg stąpił w mocy Pięćdziesiątnicy, w mocy Ducha Świętego. To, co się stało na początku w Dniach Apostołów, teraz działo się w zborze w Barwas. Ponad 100 młodych ludzi było na tańcach i nie myśleli tam o Bogu i wieczności. Boga nie było w ogóle w ich myślach. Byli tam, aby dobrze się bawić tego wieczora, gdy nagle moc Boża spadła na tą potańcówkę. Muzyka ustała i w ciągu kilku minut sala była pusta. Uciekli z tej sali, jak się ucieka przed zarazą, i poszli do kościoła. A teraz stali na zewnątrz. Och tak, widzieli światła w kościele. To był dom Boży, szli do niego i doszli. Inni ludzie, którzy położyli się już spać, wstali, ubrali się i też poszli do kościoła. Ani śladu reklamy, bez mówienia o specjalnej ewangelizacji, tylko ogłoszenie za kazalnicy w Dzień Pański, że pewien człowiek będzie prowadził serię spotkań z Boże przez 10 dni. Ale Bóg wziął sprawę w swoje ręce. Tak, to On stał się swoim własnym przedstawicielem reklamowym. Głód i pragnienie pochwyciło ludzi. 600 z nich stało teraz przed kościołem. Ten drogi brat Kowal odwrócił się do mnie i powiedział: myślę, że powinniśmy zaśpiewać psalm. I śpiewali, śpiewali i śpiewali. Werset po wersecie. Och, co to był za śpiew? Jakieś śpiewanie. Drzwi otwarto, a zbór zgromadził się znów w kościele. Teraz kościół był zatłoczony. Przy swych 800 siedzeniach był szczelnie wypełniony. Zbliżała się północ. Udało mi się przejść przez zatłoczone przejście między ławkami w drodze do kazalnicy. Na podłodze koło kazalnicy leżała twarzą ku ziemi młoda kobieta, nauczycielka z liceum. Modląc się: o Boże, czy jest miłosierdzie dla mnie? O Boże, czy jest miłosierdzie? Ona była jedną z tych na potańcówce. Ale teraz leżała na podłodze koło kazalnicy i krzyczała do Boga o miłosierdzie. Zgromadzenie trwało do 4 nad ranem. Nie mogę powiedzieć wam, ilu zostało zbawionych tej nocy, ale jestem pewny, że przynajmniej 5 młodzieńców, którzy zostali tam zbawieni w tamtym kościele tamtej nocy, są dzisiaj duchownymi kościoła Szkocji. A o 4 zdecydowaliśmy się pójść do plebanii. Oczywiście myślę, że rozumiecie, że nic nie ogłaszaliśmy podczas przebudzenia. Nigdy nie trzeba apelować ani wzywać do wyjścia do przodu, do ołtarza. Pobocza dróg stają się ołtarzem. Po prostu pozwalamy mężczyznom i niewiastom, żeby sami szli własną drogą do Boga. Przecież to właśnie o to chodzi. Bóg potrafi zatroszczyć się o swoją własność. Tak więc zostawiliśmy ich tam. Gdy tylko wyszedłem z kościoła, jakiś młodzieniec podszedł do mnie i powiedział: Panie Campbell, chciałbym, żeby pan poszedł na posterunek policji. Na posterunek policji? Odparłem. Co się stało? Odpowiedział: ach, nic się nie stało, ale tam jest teraz przynajmniej 400 ludzi zgromadzonych wokół posterunku. Otóż sierżant policji był bojącym się Boga człowiekiem. On był na zgromadzeniu w kościele. Jednak ludzie wiedzieli, że w jego domu bano się Boga. Obok posterunku policji stał domek, w którym mieszkały te dwie staruszki. Myślę, że to miało coś wspólnego z tą magnetyczną siłą, która przyciągała ludzi. Na tym zgromadzeniu pojawił się przepełniony autobus, który przyjechał ponad 20 kilometrów na to miejsce o 4 rano. Jeśli ktoś chciałby zapytać ich dziś, dlaczego, jak to się stało, kto to zorganizował, nie odpowiedzieliby wam. Schodzili się razem i ktoś w grupie mówił, a może byśmy pojechali do Barwas. Nie wiem dlaczego, ale mam pragnienie w sercu, żeby tam jechać. Nie mogę tego wyjaśnić, oni tego nie mogą wyjaśnić, ale Bóg miał sytuację w swoich rękach. Drodzy, to jest przebudzenie, to jest suwerenne działanie Boga. To jest poruszanie się Ducha Bożego, jak sądzę, w odpowiedzi na wytrwałą modlitwę ludzi, którzy wierzą, że Bóg jest Bogiem, który dochowuje przymierza. Poszedłem na to zgromadzenie przy posterunku. Gdy tak szedłem polną drogą, a mieliśmy do przejścia ponad 1,5 kilometra, usłyszałem kogoś modlącego się na poboczu drogi. Słyszałem, jak ten człowiek wołał do Boga o miłosierdzie. Gdy przechodziłem obok tam na poboczu, klęczało 4 młodych mężczyzn. Oni też byli na potańcówce, a teraz krzyczeli do Boga o zmiłowanie. Jeden z nich, młodzieniec, mniej niż 20 lat, był pod wpływem alkoholu. Lecz tamtej nocy Bóg zbawił go tak, że dziś jest pastorem. Gdy już doszedłem do posterunku policji, zobaczyłem coś, co zapadnie w mojej pamięci tak długo, jak będę żył. Nie głosiłem kazania tam. Nie było potrzeby. Nawet nie śpiewaliśmy. Ludzie krzyczeli do Boga o miłosierdzie. Och, jakże tam wyznawano grzechy. Jakiś starszy mężczyzna wołał, o Boże, piekło jest zbyt dobre dla mnie. To jest przekonanie przez Ducha Świętego. Zważcie, że to była pierwsza noc potężnej manifestacji Bożej, która wstrząsnęła wyspą. Tyle. Chcę wam powiedzieć, że kiedyś z Kirem rozmawiałem, Taylorem, który do nas przyjeżdża, ten z RPA, człowiek, i on mówi, że odwiedził tę wyspę. Miał pragnienie odwiedzić. I mówi, rozmawiał z ludźmi, którzy pamiętają to, byli dziećmi, gdy to się działo. I mówi, kiedy tylko on prosił ich, powiedzcie coś, jak to było, natychmiast zaczynali płakać. Natychmiast. Mówi, do dzisiaj tam, mówi, jest taka pobożność, że nie ma żadnego złodziejstwa, nie ma przestępstw, domy są otwarte, nikt nie zamyka cały czas. Kilkadziesiąt lat temu taki jest dalej wpływ przebudzenia. I jeszcze co mówił, że młodzi ludzie znów zbierają się i mają pragnienie i modlą się, aby Boże, daj nam to, co mieli nasi ojcowie, co nasi dziadkowie. Że mówi, zaczęło to, ja to kilka lat temu z nim rozmawiałem, ze 2 lata temu z nim rozmawiałem o tym. I mówi, że znów zaczyna się coś takiego. Że jest ten głód wśród młodzieży, że wołają, spotykają się, po prostu wołają, żeby to się znów po prostu wydarzyło. Chciałbym, żeby to rozpalało nasze serce, wiecie, to pragnienie. Nie wiem jak to odbieracie, ale chcę wam zadać takie pytanie. Czy to jest warte każdej ceny? Czy to jest warte zostawienia wszystkiego, co Bóg nam każe zostawić? Czy to jest warte zmiany naszego życia wszędzie, gdzie Bóg nam powie, że musimy coś zmienić? Czy to jest warte? Czy to jest warte, by być świętym pośród tego świata? Tak pełnego grzechu zepsucia. Czy to jest warte oddzielić, aby Bóg coś zrobił znów? Ja nie mówię, że będzie tak samo jak tam. Nie będzie. Nie będzie. Bóg za każdym razem robi to inaczej. Ale Bóg to wciąż robi. Bóg to wciąż robi. Wiecie, George Otis Jr. opowiada, który bada różne przebudzenia. Kiedy był w Ugandzie, to jest świadectwo sprzed kilku lat. Mówi, że kiedy tam był 3 dni i kręcił materiały na temat poruszenia, mówi, nie spałem przez 3 doby. Nie potrzebowałem snu. Mówi, w różnych miejscach już działa, ale mówi, to co tam oglądałem, mówi, przewyższyło wszystko w tym momencie. Wszystko, co widziałem. Mówi, w wielu zborach, które odwiedzałem, widziałem właśnie ten obłok chwały. Widziałem w wielu zborach. Mówi, byłem w zborze, w którym jest to na każdym spotkaniu. Ten zbór miał ponad 5 tysięcy i każdego spotkania rósł. Na każdym spotkaniu mają Bożą chwałę. Cuda są czymś normalnym. Uzdrowienia, wskrzeszenia zmarłych są czymś normalnym w tamtych zborach. Ale mówi, jest też niesamowity poziom świętości. Mówi, ludzie, którzy przychodzą do takich zborów, przed zborem, zanim wejdą w tą świętą obecność, sprawdzają swoje życie.
Jeśli jedzą, jesteś nie tak, przepraszają Boga. Oczyszczają się. Jest też poziom świętości. Więc mówię tak jak... To jest kwestia naszego pragnienia. Czy tego pragniemy, tak? Czy będziemy chcieli poświęcić się temu, czy będziemy chcieli tego szukać? Bożej chwały, tak, pośród nas. Chcę powiedzieć, że wszystkie takie świadectwa poruszeń Bożych nigdy nie były dziełem przypadku. Nigdy. To się nie dzieje w jakiś sposób, że tak jak kiedyś słyszałem, że jeden człowiek powiedział, no to był Amerykanin, ale my byśmy to porównali do tej bajki Bole i Dole. Pamiętacie, jak się zaczynała tym mówić, że tak sobie globusem wrócili, nie? I palec, bak. Tam zrobił. Kiedyś było takie myślenie o tym, że w taki sposób udaje przebudzenie. Po prostu zakręcił globusem, palec, bak, no to tam dał. A innym nie dał. To kompletnie nie jest tak. Wszędzie, gdzie to się wydarzyło, byli ludzie, którzy byli głodni. Byli ludzie, którzy się oczyszczali. Byli ludzie, którzy wołali i szukali go. I każdą z takich świadectw było odpowiedzią na głód tych ludzi. Na modlitwę i czyste życie tych ludzi. Dobrze. Kończymy.